Gościem audycji Pisma i Znaki jest pan Leszek Słupecki, historyk, archeolog, religioznawca, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu, bardzo mi miło.
Można przeczytać ostatnio sugestie oparte na faktach, że w wielu krajach odradzają się religie pogańskie i tutaj jest wymieniane rodzimowierstwo. Czy możemy tu mówić o odradzaniu się tego typu form kultu, czy raczej o nawiązywaniu do wierzeń dawnych Słowian?
Zdecydowanie to drugie, bo żeby coś się mogło odradzać, to by musiało przetrwać. Tak pięknie nie było. I to nie tylko u Słowian, ale nawet u zdecydowanie dłużej trwających przy swoich rodzimych wierzeniach Bałtów, Finów, chyba nawet Lapończyków, czyli Samów, jak oni chcą, by ich, słusznie zresztą chcą, by ich nazywano, czyli mieszkańców Dalekiej Północy, gdzie właściwie jeszcze na początku XIX wieku to pastorzy walczyli z całkiem serio trwającymi obrzędami pogańskimi. Ale chyba nawet tam jednak trudno by mówić było o odrodzeniu. Natomiast o jakimś sentymentalnym nawiązywaniu do korzeni można mówić z całą pewnością, nie tylko w przypadku Słowian, ale także na pewno w przypadku różnych zresztą narodów słowiańskich, ale nawet w przypadku różnych narodów germańskich z anglosaskimi włącznie, przede wszystkim takich ludów jak Bałtowie, jak Finowie, co wynika z pewnych powodów.
By poczynić jakiekolwiek nawiązania, musimy mieć do czego nawiązywać, musimy mieć jakieś źródła, jakieś przekazy. W przypadku wierzeń Słowian historia łatwą nie jest, ponieważ długo pewne informacje opierały się na przekazach ustnych, dopiero potem zaczęły być spisywane. To dzisiaj chyba nie lada ciągle wyzwanie dla archeologa, dla historyka, by odtwarzać od obszarów, myślę, od geografii, gdzie nieraz się nam jakieś niespodzianki jeszcze pojawiają, po same formy kultu.
No jest właśnie, tylko jeśli chodzi o Słowian, oczywiście sytuacja jest głęboko niesatysfakcjonująca i dla badaczy wierzeń słowiańskich, tak to może nazwijmy, i dla miłośników religii słowiańskiej, ale na pewno i tak jest to sytuacja zdecydowanie lepsza pod pewnym względem niż na przykład w przypadku religii Bałtów czy Finów. Trochę, może nawet zdecydowanie gorsza niż w przypadku wierzeń skandynawskich. Mówiąc o wierzeniach rodzimych, chcielibyśmy mówić o wierzeniach z czasów, kiedy one istniały nie jako folklor, pod już w pewien sposób przygniecione przez nową religię, która opanowała wszystko. Opanowała struktury państwowe, społeczne, a mimo to gdzieś tam się tli, ale tli w postaci już bardzo pomieszanej z tym, co przyszło nowe. W bardzo różnej formie zresztą to nowe przychodzi. Nam by chodziło o dotarcie do tych wierzeń, użyjmy starego pięknego słowa, pogańskich, w czasach, gdy ten próg chrystianizacji czy islamizacji, bo to jest inna jeszcze religia, która też wymaga pełnego nawrócenia, nie pozwala na kompromisy, tak samo jak chrześcijaństwo. Minimalne kompromisy są zawsze możliwe, ale jednak nie. Oczywiście też trzeba pamiętać, że te religie rodzime w czasach przed tym progiem chrystianizacji, przed tym, kiedy to nowe, silne i zupełnie inne wierzenia weszły, też były wystawione na różne wpływy i pokusy. Chociażby takich centrum cywilizacyjnych, jak w naszym przypadku świat śródziemnomorski, który zawsze miał coś ciekawego do zaoferowania. I to jeszcze zanim przyszło chrześcijaństwo. A więc to nigdy nie jest tak, że ta religia była czysta i odseparowana kompletnie od wszelkich innych. Oczywiście miała swoje korzenie. Te wszystkie religie, które nas najbardziej interesują, Germanów, Skandynawów, zwanych z uporem maniaka wikingami, Słowian, Celtów, Bałtów, no ale Finów już nie. Oczywiście dawnych Rzymian i Greków. To są wszystko religie indoeuropejskie i one mają jakieś wspólne korzenie. Ale poza tymi wspólnymi korzeniami mają oczywiście też tysięczne wpływy zawsze z bardzo różnych źródeł, które tam docierały, zmieniały i to nigdy nie był odseparowany rezerwat. My chcielibyśmy jednak do tych czasów przed chrześcijaństwem dojść. I jesteśmy tutaj w sytuacji pod pewnymi względami trudnej, pod pewnymi względami troszeczkę łatwiejszej. Trudnej, jeśli chodzi o mitologię, modlitwy. Bo żeby mieć mitologię, żeby usłyszeć modlitwę, to ci ludzie powinni umieć to zapisać i nam przekazać. A oni byli biedacy niepiśmienni. Więc jedyne, na co możemy liczyć, to na zapisy ich wrogów. Czyli moment, kiedy zaczyna się chrystianizacja, przychodzą misjonarze, zaczynają zapisywać, ale bez szczególnej sympatii.
Właśnie te zapisy były z pułapu chrześcijaństwa, które jest religią nadrzędną, religią wyższego stopnia, nazwijmy to, a te pogańskie wierzenia, no to z pewną niemalże czasem pogardą traktujemy.
To tak, ale zarazem jest to religia zupełnie inna. Religia nowatorska, religia monoteistyczna, gdzie Bóg jest jeden, istnieje od zawsze i na zawsze, jest wszechmocny i tego wszystkiego o bogach pogańskich nie możemy powiedzieć. Jest ich masa. Są inne istoty nadnaturalne. Oni wszyscy na dobrą sprawę są śmiertelni. Podlegają władzy przeznaczenia i tak dalej. To jest inna bajka. Też nadnaturalna, też oni są potężni, ale to jest inny świat. Tu trzeba pamiętać, że wchodzi inny świat i jedną z cech tego świata jest to, że on jest piśmienny. Druga rzecz. Więcej. Oparty na Piśmie Świętym. U pogan tego nie ma. Jest coś podobnego. Jest obyczaj. Obyczaj ustanowiony przez bogów, od czasów przodków przechowywany, niezmienny, co jest oczywiście lipą, bo to się zmienia cały czas, ale jest ta fikcja, że jest niezmienny. Ale to jest co innego. To jest wszystko ustne. I teraz, jak to wszystko ustne, co jest przekazywane, przy okazji tego przekazu zmieniane, po słowiańsku, ktoś to zapisuje po łacinie i to bez sympatii, w wielkim skrócie, w zasadzie po to, żeby misjonarz, który tam przyjdzie od poprzedniego misjonarza, dowiedział się, z kim ma do czynienia. A z kim oni mają do czynienia? Wiedzą od czasów, kiedy chrześcijaństwo zaczynało się rozwijać w Rzymie. Pamiętają, jacy byli bogowie w Rzymie. Mamy pewne wizje tego, które mają duchowni. Jak pogaństwo ma wyglądać? Po części te wizje w najgłębszym skrócie i uproszczeniu trzymają się nawet kupy. Ale do tego, co byśmy chcieli poznać, do całego bogactwa mitów, imion, obyczajów religijnych, nie otrzymujemy z tych czasów, które nas interesują, nie otrzymujemy nic. Na dobrą sprawę nic. Prawie nic. To kilka drobniutkich wzmianeczek, że to było i wszystko. Ale co otrzymujemy? Coś, co mi przypomina, tutaj przed panią leży książeczka o wróżbach i wyroczniach pogańskich Słowian. I to jest akurat coś, o czym wiemy, z konkretnego miejsca, z konkretnego czasu, bo z Pomorza i z Połabszczyzny. Z Pomorza, którego 900-lecie chrztu będziemy zresztą teraz świętować. Przecież mamy 900-lecie początku pierwszej misji świętego Ottona. I przy tej okazji mamy wysyp wiadomości o tym przede wszystkim. W jaki sposób Słowianie wróżą w wielkich centrach religijnych, gdzie istnieją świątynie. Przy tej okazji dowiadujemy się imion tych bogów. Nie do końca tych, które teoretycznie chcielibyśmy poznać, bo się okazuje, że taka, jeśli poczytacie państwo mitologię Słowian Aleksandra Geisztora, to jest takie strukturalistyczne podejście do próby zrekonstruowania religii Słowian i mitologii przede wszystkim. W tym czasie, kiedy ona była aktualna, przed chrztem. I się okazuje, że ci bogowie połapscy czy pomorscy, mają troszkę inne imiona. To już dostali nowe imiona, co oznacza, że takie odrodzenie pogaństwa wtedy właśnie, nie teraz. Teraz to jest coś zupełnie innego, ale wtedy ktoś próbuje kombinować wobec naporu chrześcijaństwa, wobec, na dobrą sprawę, w połowie X wieku już się wydawało, że cała Puławszczyzna jest ochrzczona. Potem wielkie powstanie i potem jakieś rekonstruowanie tego wszystkiego. I ci ludzie wróżą.
Właśnie, jakie znaczenie dla ówczesnej struktury mentalności, pewnego ukształtowania duchowego, które oczywiście znacznie różni się od naszych wyobrażeń dzisiejszych, współczesnych, jakie znaczenie miało wróżbiarstwo, które właściwie schemat zachowujemy, bo przecież chodzi tutaj w jakimś stopniu mniej lub bardziej o to, by wkupić się w łaski tej siły, wobec której no, czujemy się czasem bezradni, a chcemy tej przychylności.
Wkupić się w łaski to może nie. Bo wkupić się w łaski próbujemy błagając, czyli zanosząc modlitwy, żebyśmy to my mieli chociaż jeden tekst modlitwy słowiańskiej z tych czasów. Właściwie nie mamy. Modlitwa to jest prośba. I tutaj znowu na przykład językoznawstwo nam pomaga. Jest takie bułgarskie słowo molim, to znaczy po prostu proszę. A w języku polskim to słowo trwa w podobnym znaczeniu, ale prośby skierowanej do Boga. Bo modlitwa jest prośbą. Tą prośbę oczywiście warto poprzeć jakimś datkiem, czyli ofiarą. Ale ta ofiara albo będzie przyjęta, albo nie, albo będzie wysłuchana, albo nie. Inaczej działa magia. W magii też próbujemy uzyskać, ale nie poprosić kornie, ale uzyskać władzę nad jakimiś istotami, które zaprzęgamy do naszych celów, do naszej roboty. Ale to my decydujemy. Jeżeli wszystko wykonamy odpowiednio, to wierzymy, że uzyskamy skutek. Skutek w świecie nadprzyrodzonym, bo tam działa magia. My działamy z pozycji siły.
Tym, który decyduje.
My decydujemy. To jest różnica między magią a religią. Gdzie w tym wszystkim wróżbiarstwo? I ci pogańscy bogowie, wszyscy podlegamy mocy przeznaczenia. Ta moc jest zresztą widziana jako moc żeńska. Dlaczego? Bo to moce żeńskie rodzą. A jak rodzą, to się domyślamy, że i to życie odbiorą. Oczywiście męscy bogowie próbują sobie wyszarpać jakąś dziedzinę, gdzie to oni będą decydowali. I udaje im się. I to są sprawy wojny. I tutaj rzeczywiście o sprawach wojny można wróżyć, zwracając się do bogów. Ale o sprawach poważniejszych. Urodzaju, dobrej pogody, płodności, pomyślności, życia i śmierci ogólnie biorąc. Na wojnie też mamy do czynienia z życiem i śmiercią.
Co więcej, cóż nam z wojowania, nawet znaczonego spektakularnymi zwycięstwami, jeśli to życie zaczyna gasnąć?
Właśnie, właśnie. Czym są zatem wróżby? Te najmocniejsze wróżby dotyczące tych najważniejszych rzeczy odpowiadają na pytanie, co zdarzyć się musi, bo jest przeznaczone w tym świecie poza naszym. Jeżeli jakaś wróżka zaczyna nam mówić dokładnie, co się zdarzy, jeszcze do tego nie daj Boże kiedy, to ona nie jest dobrą wróżką. Ona powie, dobra wróżka powie, i to w sposób bardzo ukryty, co się zdarzyć musi. Prawdziwego sensu jej wróżby dowiemy się dopiero wtedy, gdy to się już zdarzy. Tak to działa.
Słuchają Państwo audycji Pisma i Znaki. Naszym gościem jest dziś profesor Leszek Słupecki. Wracamy do wątków bóstw żeńskich i męskich w wierzeniach Słowian.
Bogowie władzy, bogowie siły, bogowie wojny. Troszkę tej władzy nad przeznaczeniem choćby kampanii wojennych sobie wyszarpali. I w przypadku Słowian mamy opisy wróżb związanych na ogół ze wszczynaniem wojny. I skąd nam się te wiadomości wzięły? Ano z zawierania sojuszów z tymi paskudnymi poganami. Bo chrześcijanie też potrzebują czasami sojuszu z poganami. Tak jak król, wtedy jeszcze król, nie cesarz, Henryk II, potrzebował pomocy luciców, którzy tylko co zrzucili okowy niemieckiej władzy i rzymskiego chrześcijaństwa i zrekonstruowali sobie bardzo pięknie swoją słowiańską religię pogańską z jakimiś dziwnymi już jednak wpływami. Ale oni to bardzo pięknie, ślicznie przetrawili i zrobili z tego coś własnego. I wróżą. Wróżą koniem, czy warto zaczynać kampanię wojenną, czy nie warto. W jaki sposób? Potem w Szczecinie się dowiadujemy, w Szczecinie Arkonie, że jedne wróżby dają odpowiedź co do kampanii na morzu, drugie co do kampanii na lądzie. Jeżeli nie wolno na lądzie, a to spróbujemy zapytać, a może jednak wolno nam będzie wojować na morzu. I mamy opisy. Ktoś z chrześcijan był, widział, co się dzieje. Opis szczegółowy. Możemy tą wróżbę, która się odbywała, czy w Radogoszczy, czy w Szczecinie, czy w Arkonie, możemy tę wróżbę odtworzyć. Rekonstruktorzy to robią i to jest całkiem dobrze odtworzone. Możemy ją odtworzyć, ale to jest film niemy. Tak jakby ktoś przyszedł tam z kamerą, ale głosu, dźwięku, no i przede wszystkim zapisu myśli, które za tym stoją, tego nie mamy. Więc jeśli chodzi o rytuał, kult. Pewne tego typu wiadomości do nas dochodzą, ale bez całego mitycznego zaplecza, bez modlitw, bez mitów, które za tym stoją, a że mity były, o tym się dowiadujemy. Choćby w tej Radogoszczy, którą wspomniałem, gdzie w pewnym momencie Tytmar mówi, że gdy grozi im wojna domowa, to brzmi zresztą jak proroctwo, ponieważ właśnie wojna domowa skończyła byt Luciców. A Tytmar to napisał 50 lat przed tą wojną domową, która ich załatwiła. W każdym razie wierzyli, że gdy ma być wojna domowa, to obok najważniejszego świątynnego grotu, gdzie się odbywają te wszystkie wróżby, gdzie się składa ofiary Swarożycowi, który zresztą nazywa się bardzo dobrze. Tak jak się nazywać powinien, tu się żaden religioznawca nie może go uczepić, że to jest jakaś nowa kreacja. Nie. Obok tego grodu świątynnego jest straszne jezioro, jakieś zabagnione, paskudnie wyglądające. I w tym jeziorze pokazuje się dzik i się tarza w tak straszny sposób, że aż się prawie że trzęsienie ziemi robi. Za tym stoi mit. Ktoś opowiadał pewnie dużo dłuższą historię. U Tytmara łapiemy echo, ale to jest pewien dowód, że te opowieści były. To jest to, cośmy utracili. To, co czasami gdzieniegdzie, głównie Pomorze i Połabszczyzna, troszeczkę z Rusi, czego się dowiadujemy, to jakieś takie urwane fragmenciki filmu niemego, albo wręcz tylko jakieś wyrwane z tego filmu klatki. I to jest wszystko, co dostajemy do ręki. No mamy języki słowiańskie i to jeszcze dostajemy po łacinie, u nas, na Rusi po słowiańsku. W naszych językach jest cała masa pojęć, terminów, skamielin, bardzo głęboko zakorzenionych w dawnych obyczajach. Wiedza wyssana z palca. Spróbujcie mi Państwo znaleźć dla tego wzorzec antyczny. Nie ma. Ale są paralele skandynawskie i celtyckie. To jest wiedza święta. Jak się weźmie palec, ale nie każdy, trzeba wiedzieć który, to ma być kciuk. Trzeba go wsadzić do gęby. Też nie wystarczy. Ale każdy, no, z wyjątkiem tych, których dentyści potraktowali brutalnie, każdy ma ząb mądrości. Trzeba owym zębem mądrości ugryźć się w kciuk i wtedy zyskamy zdolność prorokowania, rozumienia mowy ptaków. To u nas taka kalka, taka skamielina istnieje z tą wiedzą wyssaną z palca. No, proszę Państwa, tak jak gadanie. Ja w tej chwili gadam i Państwa nudzę, ale gadanie w języku rosyjskim do dzisiaj znaczy prorokowanie. Pewne rzeczy, które są święte i sakralne, w jakimś momencie stają się legendą, potem już tylko bajką, a to, co było świętym proroctwem, staje się zwykłym plaplaniem. Normalny proces, wielokrotnie potwierdzany. Ale tych kalek w języku mamy całą masę.
Bardzo często też historia tak sprawiła, że wierzenia pogańskie były, czasem czerpały, czasem niestety ubożały ze względu na przemiany historyczne, ale przez wieki, gdy spojrzymy, te religie, które następowały po wierzeniach także Słowian, czy wypierały wierzenia Słowian, też ze względów chyba praktycznych nieco czerpały.
Ależ oczywiście, to jest oswajanie. I tutaj mamy zresztą w Kościele dyskusję. Bardzo ciekawą i z pewnym polskim pendant do tej dyskusji, polskim albo raczej pomorskim. Otóż Beda Czcigodny cytuje taką instrukcję papieża dla pewnego misjonarza, jak ma postępować chrzcząc anglosasów. No i papież Grzegorz Wielki mówi, że trzeba wykorzystać, że mają terminy i miejsca, do których są przywiązani. I tam, gdzie była ich świątynia pogańska, tam postawić kościół. Niech przybywają w to samo miejsce, w tym samym czasie. No, najprostsza rzecz, termin, na który ustalono Boże Narodzenie. Ustalono w nieprzypadkowym terminie po to, żeby to się pokrywało z pewnym wcześniejszym świętem pogańskim. I tak mówi Beda Czcigodny. Wielki autorytet Kościoła, którego wszyscy w średniowieczu czytają z najgłębszą czcią. A na Pomorze przychodzi święty Otton i chrzci 900 lat temu Pomorze. I co się dzieje w miejscowości obecnie zwanej Gdzko, a po słowiańsku Goczków albo Choćków, to jest Pomorze, ale nie nasze, tylko Pomorze Forpomern, część landu Mecklenburg-Vorpommern obecnie. Wtedy gród słowiański, już chyba bardziej pomorski niż lucicki, i mieszkańcy tegoż Goczkowa, nazwijmy, albo Choćkowa, byli bardzo dumni z tego, że właśnie niedawno udało im się za 300 talentów srebra zbudować piękną, wielką świątynię. Co to była za świątynia, do czego służyła? Prawdopodobnie to była wielka hala uczt, gdzie pito i wznoszono toasty na cześć bogów. I święty Otton powiedział, trzeba to zniszczyć. A oni przychodzą do niego, ci przedstawiciele miasta, i mówią, ależ to powinniśmy zmienić, no zmieńmy to na kościół. Wykosztowaliśmy się. Ładna świątynia. Nie! I tak jakby prowadził polemikę z wcześniejszym o kilka stuleci Bedą, święty Otton Bamberski mówi, nie ma żadnego związku między Chrystusem a bożkami. Zburzyć. A więc postawa ambiwalentna. Z jednej strony rzeczywiście czerpie się mnóstwo tych reliktów pogaństwa, które w jakiś sposób zostają oswojone. Świadomie zostaje mnóstwo. Z drugiej strony jest pełna świadomość niebezpieczeństwa, że to się może zmieniać w dwuwiarę. Synkretyzm. Znowu, dwuwiara, synkretyzm, religia. Tu są różne odcienie, różne niuanse. Bardziej to się szerzy w kościele prawosławnym, bizantyńskim. Te kościoły są w pewien sposób bardziej tolerancyjne, o dziwno, do różnych lokalnych wariantów wiary. Najmniej tolerancyjnie w pewnym momencie okazują się być protestanci, którzy mówią, że nawet kult świętych to jest pogaństwo. A z drugiej strony co mamy? Zupełnie nieświadomie. Przecież księża Zambony opowiadają równie piękne historie, równie piękne i budujące opowieści jak dawne mity. To są legendy o życiu świętych. Z różnymi cudami, mirakulami, opowiastkami. I to jest przekazywane dalej. Szerzy się dalej. Opowiadane jest przez ludzi, a jak jest opowiadane, to jest i przerabiane. I pojawia się na przykład święty Piotr Paweł, który jest jedną osobą. I różne inne tego typu rzeczy. A więc te różne egzempla, budujące przykłady, wygłaszane w najlepszej wierze, w zapale, ku zbudowaniu ludu przez księży Zambony, zaczynają tworzyć nową mitologię. Drugie źródło. Mamy w Polsce kolonizację na prawie niemieckim. To oznacza, że przybywają nowi ludzie z nowym językiem i z pamięcią swoich pogańskich wierzeń. Jest taki katalog Rudolfa z Ród Śląskich, katalog magii, opisujący różne przepiękne, magiczne obyczaje ludu śląskiego w XIII, późnym XIII wieku. Tylko, że to są obyczaje niemieckie. No dobrze, ale oni się częściowo spolonizowali. I te obyczaje niemieckie się stają obyczajami ludu polskiego. Tak samo jak z różnymi praktykami magicznymi. Akurat w magii, jak coś jest, tak jak w religii, jak coś jest niezrozumiałe, obce, no kto lepiej powróży jak cyganka? Właśnie, ale dlaczego? bo ona jest obca. Ona będzie te wróżby wygłaszać w języku, którego nikt nie rozumie. To jest dokładnie to samo, co było u Nordyków, którzy bardzo sobie cenili magię Samów, czyli magię lapońską, których pieśni, zaklęć naprawdę nie rozumieli. I właśnie o to chodziło. Dokładnie tak, jak większość ludu, aż do Secundum Vaticanum, nie rozumiała mszy
formuły
odprawianej po łacinie. Tak. Ale jak to pięknie brzmiało, jaką to miało moc.
I jakiś wzbudzało
respekt.
Respekt.
Szacunek. Respekt.
Nie tylko wróżbiarstwo i praktyki magiczne w jakiś sposób próbowano wpleść w życie codzienne, by to życie stawało się bardziej znośnym, czym bardziej łaskawym dla danej osoby czy dla grup. Jednym z takich fundamentów porządkujących życie również Słowian to kalendarium, zmiany pór roku, to rytmy przyrody. Rytmy przyrody, który po dziś dzień jest nam bardzo bliski. Nasza rozmowa odbywa się w marcu 2024 roku. Istotne tutaj jest, że po dziś dzień współcześnie w języku funkcjonuje takie sformułowanie, że wiosną wszystko się odradza.
Oczywiście, bo świat jest cykliczny i są mniejsze cykle i dłuższe cykle. Włącznie z cyklem istnienia całego świata. To jest bardzo wyraźne w mitologii hinduskiej, gdzie mamy te jugi. Świat się rodzi, trwa, rozwija, zaczyna obumierać. W końcu następuje koniec świata, ale to nie jest koniec ostateczny. Po tym świecie nastąpi następny i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że takie same wyobrażenia o świecie mieli Skandynawowie. Ale przecież ten cykl taki najdłuższy ma swój odpowiednik w cyklu rocznym albo w cyklu życia poszczególnych ludzi. Widzenie linearne świata, które jest charakterystyczne dla nas, to jest dość późna sprawa. To na dobrą sprawę widać dopiero od świętego Augustyna. A tak cały czas to mamy właściwie krążymy w kółko i powtarzamy cały czas to samo, tak jak rok w rok powtarzają się pory roku. Rok w rok trzeba zasiać, dopilnować, zebrać, przypilnować, żeby w następnym roku znowu było co zasiać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście już bardzo dawno temu, to jest w tej chwili modne, więc powinienem tego nie lubić, bo nie lubię mody, ale mody czasami pokazują, że pewne rzeczy są ważne. I ta moda w tej chwili na zmiany klimatyczne pokazuje, że jednak one bardzo wpływały na życie ludzi. I były już dawno. Wspomniała pani o marcu. Mamy coś takiego jak pola marsowe, czyli na dobrą sprawę pola marcowe. U Franków, dzikich, ale już ochrzczonych Franków, którzy na początek sezonu, ale nie sezonu rolniczego, tylko sezonu wojowniczego. Jedno z drugim jest oczywiście związane. Dokonują przeglądu wojsk, ale w momencie, gdy już nie ma śniegu, a więc w marcu. Notabene jest to miesiąc Marsa. Pora marsowe i marcowe to jest jedno i to samo. I tak jest bardzo dobrze, wszystko się daje robić i działać w początkach Franków, a potem się nagle okazuje, że pola marsowe, czyli marcowe, zmieniają się w pola majowe. Dlaczego? Bo się zrobiło chłodniej. Istotna zmiana klimatyczna wpływająca właściwie na całe życie społeczne, a przy okazji łapiemy coś, co w tej chwili wszyscy zaczynają tropić. Zmiany klimatyczne i ich konsekwencji, one były. To były bardzo głębokie, z bardzo głębokimi konsekwencjami. Nie lubię mody, ale ta moda do pewnego stopnia, jak się oczywiście nie zmieni w przegięcie, ma ogromny sens badawczy. My to traktowaliśmy kiedyś jako ciekawostki. To nie są ciekawostki, to jest ważna sprawa. Ale za tym wszystkim się kryją różne bóstwa oczywiście. Jak się zaczynają takie dramatyczne zmiany w pogodzie, to oczywiście świadczy, że bogowie się gniewają. Trzeba ich przebłagać. Mniej może w Polsce, ale w przypadku tych krajów, które tak jak chociażby Finowie czy kraje bałtyckie, gdzie chrześcijaństwo nie zostało aż tak mocno zaadaptowane dla potrzeb tego konkretnie ludu, bo było jednak religią mimo wszystko klasy panującej. Na Litwie katolicyzm jest polski, prawosławie jest ruskie. W krajach bałtyckich protestantyzm jest niemiecki. Tak samo jak w Finlandii protestantyzm jest szwedzki, a prawosławie jest rosyjskie. A w momencie odrodzenia narodowego każdy z tych narodów chce zapytać o to, co jest nasze, to, co jest własne. I zaczyna sięgać do swoich wierzeń pogańskich. Ale nasz Długosz w XV wieku, broń Boże, nie poganin, nie wyobrażał sobie Polski przed chrztem bez porządnego, solidnego panteonu bogów pogańskich z porządną świątynią, bo coś takiego mieli Grecy, coś takiego mieli Rzymianie, dopiero potem się nawrócili. Więc coś takiego musieliśmy mieć i my, bośmy też sroce spod ogona nie wypadli. Więc to tożsamościowe jest rzecz istotna. I w folklorze, oczywiście mitologia folkloru, która nie jest mitologią chrześcijańską, ale nie jest też mitologią pogańską. To jest coś pomiędzy i jeszcze coś troszkę innego. To nie jest pogaństwo, ale tam też jakieś religie, te pogaństwa przetrwały, tak jak przetrwały różne skabieliny i relikty w języku. No i jeszcze wspomniała w pewnym momencie pani archeologię. Archeologia ma wspaniałe ślady, które są, mają walor dokumentów. Natomiast zmusić je do mówienia, to jest największy problem. Najłatwiej zmusić je do mówienia wtedy, kiedy da się je skorelować w sposób sensowny z zachowanym tekstem pisanym czy z zachowanymi obyczajami. Ale to wcale nie jest takie proste, żeby to było solidnie, uczciwie zrobione.
Było to kolejne nasze spotkanie i nie ostatnie, ponieważ historia kultu także Słowian i przeróżnych pozostałości i nawiązań współczesnych tworzą nam nowe perspektywy. Zaznaczyć należy, że historia nie jest czymś dokonanym, zakończonym. Ma mnóstwo oczywiście swoich postaci. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Końca historii nie ma i nie będzie.
Końca historii nie ma i nie będzie, tego się trzymamy. Pan profesor Leszek Słupecki, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, archeolog, historyk, religioznawca, był dziś gościem audycji Pisma i Znaki. Ogromnie dziękuję za spotkanie.
Bardzo mi miło, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję Państwu za uwagę. Wszystkiego dobrego, dobranoc.